Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej kampanii informacyjnej białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie porozmawiamy o nieustających represjach wobec polskiej mniejszości na Białorusi. A o czym dziś jeszcze w programie? Лауреат Покойовой награды Нобеля перед Белорусским сондом.
Этот сонд, очевидно, же есть земство обронцам прав человека.
Россия континуя нищить Украину.
Już в tej chwili prawie rok historii tego nieustannego wsparcia.
Вкрутце rozpocznie się proces Andrzeja Poczobuta.
Режим Лукашенко działa całkowicie poza prawem, poza prawdą.
Na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Białoruskie władze cały czas prześladują i trzymają pod presją polską mniejszość w kraju. Лідери Зв'язку Поляків праві 2 роки са оскаржані о рехабілітації нацизму і поджигання до ненависті на тле народовостьовим. Справа карна пшетівко презес організації Анжеліки Борис єст правдоподобне завішенню. Дзявачка спензіла рок за кратами, по чим зостала випущена. Цілий час єст обсервована пшез білоруські служби. Натомість в в'єнзеню позостає Анджей Почобут. Дзіннік аж додатково єст оскаржани о взивання до дзявань годзонцих в безпечинство Білорусі. А також зостав вписаний до так званої лісти терористів білоруського КГБ. От 25 марця 2021 року, коли дзявач зостав арештований, сторона польська не останнє домагася його увольнення, запевнив в програмі Польського радія віце-шеф Міністерства справ заграничних Польщі Павел Яблонський. Анджей Почобут цілий час єст офіарою преслядувань, дзявань комплетне спрєчних з правим, не тільки з правами чоловіка в розумінні огульним, але також з правим білоруським. То є дзявання в брев препісом, яке сам Лукашенко повинен прещегать згодні за своїм вивненчним пожонтким, повідяв політик. Сонд Анджея Почобута мася отбить 16 стичня, єст той ж третій термін розправи, визначений през владзе. Два попшедні, 28 листопада і 9 стичня, були приложені. Więcej na temat zbliżającego się procesu sądowego naszego rodaka dowiedzą się Państwo tuż po wiadomościach. Tymczasem w Mińsku rozpoczął się sąd nad laureatem pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bielackiego. Szef Białoruskiego Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna wraz ze swoimi współpracownikami Walentynem Stefanowiczem i Władimirem Łapkowiczem od półtora roku przebywają za kratami. В процесі, який є елементом масових репресій вобець білоруської опозиції, могли учасничити кревні оскаржених, а також пропагандисти. До салі сондової не впущено около 10 осіб, в тим заграничних дипломатів. Всім оскарженим зажуцася фінансування протестів по виборах в 2020 року і премит пенензи. В шегульності за нелегальну діяльність узнано плацення кар гривни і оплати за чинності адвокатські в справах покойових демонстрантів. Жаден з оскаржених не признався до вини, могу трафити до лагерів навіть на 12 лат. Заочні сонзони єст також з Мітір Салауйов, któрому удалося утіць з краю. Według działacza cała sprawa jest sfałszowana, ponieważ obrona praw człowieka białoruskiemu reżimowi przeszkadza w utrzymaniu władzy.
Ten sąd oczywiście, że jest zemstą obrońcom praw człowieka za ich działalność, za to, że sporo lat pomagali ludziom bronić swoje prawa, za to, że zbierali informacje o łamaniu praw człowieka na Białorusi i rozpowszechniali na cały świat o tym, co się dzieje na Białorusi, o fałszowaniu wyborów, o torturach, więzieniach, o tym, że po prostu zabijają ludzi ten reżim tego bandyta Łukaszenki.
To już drugi proces Alesia Bielackiego. Pierwszy raz białoruski sąd skazał go na 4,5 roku więzienia za rzekome niepłacenie podatków. Wyrok zapadł w 2010 roku, gdy po protestach powyborczych doszło do represji i prześladowań białoruskich opozycjonistów. Bielacki wyszedł na wolność dopiero w 2014 roku, po ogłoszeniu amnestii. W lipcu 2021 roku ponownie go aresztowano. W zeszłym roku Aleś Bielacki został laureatem pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymał wspólnie z rosyjską organizacją Memoriał i Ukraińskim Centrum Wolności Obywatelskich. Już prawie rok rosyjski agresor niszczy Ukrainę. Rakiety uderzają głównie w infrastrukturę krytyczną, przez co kilka milionów mieszkańców napadniętego kraju żyje bez prądu i ogrzewania. Na skutek bombardowań codziennie giną cywile, w tym dzieci. Najcięższe walki trwają na wschodzie kraju, w Sołydarzu i Bachmucie. Miasta są prawie całkowicie zniszczone przez okupantów. Ukraiński naród robi wszystko, by obronić własną ziemię od najeźdźcy, który w ciągu tej wojny stracił już około 115 tysięcy swoich żołnierzy. Ukraina dzielnie walczy przeciwko armii Putina m.in. dzięki wsparciu państw zachodnich, w tym Polski, która od samego początku odgrywa bardzo ważną rolę w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji, twierdzi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Już w tej chwili prawie rok historii tego nieustannego wsparcia materialnego, wsparcia zarówno materialnego, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, która jest niesiona Ukrainie i Ukraińcom, ale to także jest pomoc wojskowa, która płynie z naszych krajów, z Litwy, z Polski i z innych państw do Ukrainy, do jej obrońców, do tych, którzy dzisiaj walczą o to, by odeprzeć rosyjskiego okupanta, po to, by obronić swoje państwo, po to, by pokonać tą niczym nieusprawiedliwioną agresję, jakiej Rosja dzisiaj dopuszcza się wobec Ukrainy.
Tymczasem niezależne białoruskie media alarmują, że na Białoruś docierają z Rosji kolejne pociągi wypełnione sprzętem wojskowym oraz zmobilizowanymi żołnierzami. I choć Aleksander Łukaszenko na razie nie wysyła swoje wojsko do ataku na sąsiedni kraj, pozwala na to rosyjskiemu agresorowi. Szanowni Państwo, zbliża się rozpoczęcie procesu sądowego nad Andrzejem Poczobutem. 16 stycznia o godzinie 10 sąd obwodowy w Grodnie zacznie rozpatrywanie absurdalnych zarzutów wobec naszego rodaka. W związku z tym zapraszamy wszystkich nieobojętnych do wsparcia Andrzeja Poczobuta. Sąd ma się odbyć w trybie otwartym, więc każdy może przyjść i wyrazić swoją solidarność z cierpiącym Polakiem. Zrobić to można będzie m.in. i w Białymstoku, w poniedziałek 16 stycznia o godzinie 18 przy ulicy Wolnej Białorusi 9 przed Konsulatem Generalnym Republiki Białoruś odbędzie się akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem. Zapraszamy!
Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła!
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut spędził w łukaszenkowskim więzieniu 660 dni. Cały ten czas dziennikarz pozostawał bez wyroku. Przybywający w grodzieńskim więzieniu działacz jest oskarżany przez białoruski reżim o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. W sierpniu zeszłego roku usłyszał nowe zarzuty. W czasie, gdy od ponad roku przebywał w więzieniu, został dodatkowo oskarżony o wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi. Takie oskarżenia odzwierciedlają antypolską politykę łukaszenkowskiego reżimu, uważa pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.
Andrzej Poczobut to postać wybitna wśród Polaków mieszkających na Białorusi. To członek ścisłych władz Związku Polaków na Białorusi. To wreszcie doświadczony dziennikarz zarówno pism dla Polaków na Białorusi, jak i mediów w Polsce opisujących rzeczywistość państwa białoruskiego. Znany jest ze swojego zaangażowania w sprawy polskie, w polskie dziedzictwo, w ochronę polskiej kultury, polskich grobów, wsparcie polskiej edukacji. Zarzuty reżimu Łukaszenki wobec redaktora Andrzeja Poczobuta są całkowicie bezpodstawne. Tak naprawdę jego działalność wpisuje się w nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. Państwo białoruskie powinno być dumne, że ma tak zaangażowanego w życie społeczne obywatela, powinno stawiać go za wzór do naśladowania, a tymczasem reżim Łukaszenki zamyka go bezpodstawnie w areszcie. Zarzuty są kuriozalne, gloryfikowanie nazizmu, właśnie międzynarodowe. To zarzuty, które nie mają nic wspólnego z działalnością Andrzeja Poczobuta i pokazują, że reżim Łukaszenki działa całkowicie poza prawem, poza prawdą. Byłbym pesymistą, jeśli chodzi o sprawiedliwość w reżimowym kraju i niestety wyrok może być, a nawet wiele na to wskazuje, że będzie daleki od sprawiedliwości i prawdy.
Nie jestem absolutnie sędzią nikogo. To są ekstremalnie trudne warunki, ale zawsze postawa pryncypialna Andrzeja Poczobuta wzbudzała podziw.
Artur Michalski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi.
Dla mnie sprawa oczywista. Andrzej Poczobut jest niewinny i powinien już dawno zostać wypuszczony. Wiemy, jaka jest dotychczasowa praktyka. Wiemy, w jaki sposób działają sądy na Białorusi. Nie można tu mówić nawet o pozorach praworządności. I tak jak powiedziałem, zarzuty są kompletnie absurdalne. Nie wolno sądzić człowieka za to, że kocha swój własny kraj, że pielęgnuje swoje korzenie i zachęca do nauki języka polskiego. Wiemy wszyscy, znamy Andrzeja Poczobuta, jest osobą bardzo pryncypialną, wierną swoim zasadom, niezwykle uczciwą osobą i sądzenie takiego człowieka jest po prostu skandaliczną sprawą.
Data rozprawy sądowej nad Andrzejem Poczobutem jest już znana, 16 stycznia. Jest to trzeci termin rozpoczęcia procesu wyznaczony przez władze. Pierwotnie sąd miał się zebrać 28 listopada zeszłego roku, a następnie 9 stycznia. Sprawę Andrzeja Poczobuta prawdopodobnie poprowadzi Dmitrij Bubieńczyk. Sędzia jest znany z wydawania niesprawiedliwie surowych i bezpodstawnych wyroków na białoruskich opozycjonistów, z których wielu to obrońcy praw człowieka, uznani za więźniów politycznych, mówi prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zarembiuk.
Żadnych sądów na Białorusi nie ma. Wyroki podejmują się nie decyzją sądu na podstawie materiału sprawy, a tylko decyzją czy telefonem z góry. Czyli jeżeli na górze powiedzą, że trzeba uwolnić, to uwolnią. Jeżeli na górze powiedzą, że trzeba dać 2 lata, to dadzą 2 lata. Jeżeli na górze powiedzą, że 10 czy 15, no to będzie tak, jak powiedzą. Dlatego i chyba tylko dlatego trwają te przeniesienia. Łukaszenkowscy służby działają i sądy zgodnie z zasadą byłby człowiek, a artykuł się znajdzie. Jak wobec Andrzeja, tak i wobec innych więźniów politycznych, oni po prostu stosują wszystko, co im tylko się chce. Także to nie ma nic wspólnego z realnym życiem. Andrzej jest człowiekiem, który nigdy nie poruszył żadnej ustawy, żadnego prawa białoruskiego. Wręcz przeciwnie, sprzyjał rozwoju nie tylko polskiej kultury, ale również białoruskiej kultury. Świetnie mówił w języku białoruskim. Także te zarzuty absolutnie bezpodstawne, bardzo podobne jak to było w PRL-u. tylko jeszcze dziesięciokrotnie gorzej, no bo wyroki zapadają na 20 lat. Andrzej był po prostu wzięty jako zakładnik, żeby później wykorzystać go, jak i innych, a to co robił Łukaszenka wcześniej, w poprzednich dekadach, po prostu wykorzystywał więźniów politycznych jako zakładników. Później mówi, wypuszczam, znoście sankcje, ale nie może tak teraz zrobić, bo opinia społeczna i tak jest przeciwko niemu i boję się, że te 1500 osób, którzy już doświadczyły tego więzienia, tortur, niektórzy byli zamordowani jak Witold Szurek w więzieniu, oni nie darują. I nie jest tak, że Białorusini teraz nastawieni pokojowo, jak w roku 20. Teraz sytuacja zupełnie inna i tysiące, a może dziesiątki tysięcy Białorusinów chcą po prostu zmiany tego systemu i już nie w sposób pokojowy. I Łukaszenka to bardzo dobrze wie.
Patrz, mój dobrotliwy Boże, na swój ulubiony ludek, jak wychodzi rano w zboże, skinać harde karki z trudem. Patrz, jak schyla się nad pracą, jak pokornie klęski znosi i nie pyta, po co, za co, czasem o coś cię poprosi. Ujmij trochę łaski nieba, daj spokoju w zamian chleba, innym udziel swej miłości, nam sprawiedliwości. Smuć się, Chryste Panie, w chmurze, widząc, jak się naród bawi, znowu chciałby być przed murzem i w pogańskiej krwi się pławić. Dymią kuźnie i warsztaty, lecz nie pracą, a skargami, że nie taka jak przed laty. Łaska Twoja nad chówcami, łaska Twoja, siły grożą Ci nieczyste, daj nam wsławić się, o Chryste. Kalwin Litwin nam ubliża, dźwigniem ciężar krzyża.
Załam ręce, Matko Boska, upadają obyczaje, nie pomogła modłom chłosta, młodzież w szlamki ciała staje, w nędzy ksi się krew gorąca, bez sumienia, bez oddechu, po czym z własnych trzewi strząsa
niedojrzały owoc grzechu, niedojrzały, co zbawienie nam czy piekło, byle życie nie uciekło. Jeszcze będzie czas umierać, żyjmy tu i teraz.
Brzmijcie gniewem wszyscy święci, handel lud zalewa Boży, obce kupce i klienci w złote bawią go broże. Liczy chciwy Żyd i Niemiec, dziś po ile polska czystość kupi duszę, kupi ziemię
i zostawi pośmiewisko, i zostawi pośmiewisko.
Co nam hańba,
gdy talary mają lepszy kurs od wiary. Wymienimy na walutę honor i pokutę. Co nam hańba,
naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca.
Co nam hańba, gdy talary mają lepszy kurs od wiary? Wymienimy na walutę honor i pokutę.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny historyk Igor Mielnikow opowie o polskich umocnieniach fortyfikacyjnych na odcinku baranowickim. Będzie to już druga część tej opowieści. Będziemy także kontynuować poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego pseudonim Ragner. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski opowie o przeboju pod tytułem Tyle słońca w całym mieście piosenkarki Anny Jantar. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
W marcu 1935 roku odbyło się wykonanie urządzenia amortyzacyjnego dla zbiornika Piskorów na Lochoźwie przez Biuro Dróg Wodnych Ministerstwa Komunikacji. Kwotę 8 tysięcy przekażę na żądanie z kredytu roku budżetowego 1935-1936 po przyjęciu tego zbiornika przez Ministerstwo Komunikacji. Wybór urządzenia amortyzacyjnego pomiędzy systemem zębów kamiennych Rebocha lub Smreka, proponowanym przez kapitana Salnickiego stosownie do załącznych rysunków, pozostają do uznania Biura Dróg Wodnych po uprzednim wykonaniu prób laboratoryjnych na modelu tego ostatniego systemu, podkreślono w piśmie Wydziału Fortyfikacyjnego MSW do Biura Dróg Wodnych Ministerstwa Komunikacji. W lipcu 1935 roku szef sztabu głównego generał brygady Stachiewicz polecił ministru komunikacji przeprowadzić odebranie od kierownictwa robót fortyfikacyjnych Baranowicze zbiornika na rzece Lachozie. Nowym gospodarzem obiektu miał być zarząd wodny w Słonimiu. Jednak faktycznie przekazanie owego zbiornika Państwowemu Zarządowi Wodnemu w Słonimie nastąpiło pod koniec 1935 roku. Państwowy Zarząd Wodny w Słonimie obejmuje w administrację groble piętrzącą z urządzeniami spustowymi budynki gospodarcze i grunta wykupione na rzecz Państwowego Zarządu Wodnego w Słonimie. Wszystko według załączonych planów i projektów. Kierownictwo robót fortyfikacyjnych, przekazując zbiornik, wysuwa następujące żądanie. Kandydaci na stróżów dozorujących zbiornik winny być uprzednio zaopiniowani przez DOK 9. Na zbiorniku winien być stale utrzymany poziom zwierciadła wody na wysokości 2,40 odczytu na lacie wodowskazany na przelewie. Wszelkie obniżenia poziomu zwierciadła wody może nastąpić wyłącznie za zgodą pana szefa sztabu głównego. Dla przypuszczenia wiosennych wielkich wód PZW może dowolnie obniżyć poziom zwierciadła wód pomiędzy 15 lutego a 15 kwietnia każdego roku. Dla dokonania napraw w roku 1935 wyjątkowo PZW może opróżnić zbiornik na czas potrzeby, lecz nie dłuższy niż do 1 grudnia 1935 roku. PZW może piętrzyć wodę do poziomu 2,75 i powstałym zapasem dowolnie dysponować dla potrzeb splawu i żeglugi. Inwentarz znajdujący się w budynkach gospodarczych zbiornika zostanie przekazany przez kierownictwo robót fortyfikacyjnych oddzielną fakturą, znaczoną w protokole w sprawie przekazania zbiornika na rzece Lachozie. W maju 1936 roku odbyły się oględziny techniczne zbiornika Piskorów na rzece Lachozie. W protokole z tego wydarzenia czytamy: Przy napełnieniu zbiornika po przejściu wód wiosennych do 200 cm na wodoskazie w dniu 8 kwietnia 1936 roku stan urządzeń pęczących i warunki pęczenia są zadowalające. Koniec cytatu. W piśmie inspektora Saperow Sztabu Głównego generała brygady Domkowskiego do dyrektora Biura Wojskowego Ministra Komunikacji zaznaczono w 1936 roku. Budowa zbiornika została przeprowadzona dla zasilenia wód Szczary w okresie niskich stanów. W tym też okresie odbyła się kolaudacja jazu iglicowego nr 11 obok wsi Miniczy, jazu zastawkowego przy miejscowości Tylkowszczyzna oraz jazu iglicowego nr 13. W 1935 roku polskie władze wojskowe podjęły decyzję o przybudowaniu jazu nr 10 na rzece Szczarze. Komunikuję panu generalowi, że obecnie Państwowy Zarząd Wodny w Słonimie przystępuje do remontu progów jazu 10 na rzece Szczarze. Koszt tej roboty wynosi 4-5 tysięcy złotych. Proponowane przez pana generała podniesienie pęczenia wody o 1 metr zasadniczo jest możliwe, wymaga jednak opracowania projektu szczegółowego, uzgodnionego z profilem podłużnym skanalizowanej Szczary i jej brzegów, w którym uwzględnionym by zostało również odpowiednio do zwiększonej wysokości pęczenia wzmocnienie fundamentu jazu. Ruchome części jazu musiałyby być dane zupełnie nowe. Koszt robót wynosiłby w przybliżeniu około 25 tysięcy złotych, nie licząc kosztów przebudowy drewnianych przyczółków na betonowe, o czym dyrektor biura wojskowego przedłożył panu generalowi odnośnie meldunek pismy. Wobec tego, że roboty betonowe mogłyby być wykonane dopiero na wiosnę i że wskazane byłoby, ażeby całkowita, ewentualna kapitalna przebudowa była wykonywana jednocześnie w sezonie budowlanym, i że w budżecie w roku 1934-1935 ani w roku 1935-1936 Ministerstwo Komunikacji nie posiada sum na wskazaną robotę. Proszę pana generała o przydzielenie na ten cel odpowiedniego kredytu na rok 1935-1936. Zaznaczono w korespondencji ministra komunikacji do szefa Sztabu Głównego Wojska Polskiego w grudniu 1934.
Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei.
Tak jak Olek i Lorek, ty tu z Romek i Atomek. Dzieci z bulerbem. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pik-Pik.
Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan.
Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, ty tu z Romek i Atomek. Dzieci z bulerbem, Tomek na tropach jedi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lorek, ty tu z Romek i Atomek. Dzieci z bulerbem, Tomek na tropach jedi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix. Jak
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie z nadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragner, legendarnym dowódcy Armii Krajowej, działającej na ziemiach współczesnej Białorusi. 24 czerwca 1943 roku w rozmowie z członkami Brzeskiego Komitetu Antyfaszystowskiego Biuro Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Białorusi zabroniło aktywowi organizacji nawiązywania łączności z polskimi grupami nacjonalistycznymi. Przybywających na rozmowy przedstawicieli nacjonalistów polskich polecano porywać i samolotem dostarczać do Moskwy, a organizacje polskie wykrywać i wszelkimi sposobami wystawiać na uderzenie Niemców. Nakazywano nie przebierać w środkach walki, przestrzegając jednak ściśle zasad konspiracji, tak by prowadzone działania w żaden sposób nie wskazywały bezpośrednio na partyzantkę sowiecką. W stenogramie z posiedzenia biura KCKPB z 24 czerwca 1943 roku zanotowano: na pewno trzeba będzie postawić problem rozbrojenia polskich patriotów nacjonalistycznych i zdemaskowania ich jako agentów Sikorskiego i zdrajców narodu polskiego. W końcu czerwca 1943 roku Ragner podjął działania przeciwko siatce informacyjno-wywiadowczej partyzantki sowieckiej. Jeszcze w tym samym miesiącu szef sztabu brygady leninowskiej tłumaczył brak wiadomości o przewozach kolejowych likwidacją trzech informatorów. W okresie od lipca do listopada 1943 roku oddziały sowieckie nie podejmowały większych akcji zbrojnych przeciwko jednostkom polskim. Po fiasku pertraktacji komendy okręgu z Sowietami strona polska wykazywała większą aktywność. Oddział Ragnera rozpoczął działania zmierzające do obsadzenia prawego brzegu Niemna. Równolegle z tym przystąpiono do oczyszczenia kontrolowanego terenu z agentury sowieckiej i niemieckiej. Pochodzący prawdopodobnie z sierpnia meldunek Komendy Okręgu Nowogródzkiego AK podaje, że oddział 312 w lipcu wykonał dużo wypadów i zasadzek na bandy sowieckie z bardzo dobrym wynikiem. Ogólnie biorąc, w miesiącu czerwcu i lipcu oddział zniszczył ponad 100 partyzantów sowieckich. W sierpniu 1943 roku Niemcy rozpoczęli duże akcje przeciwpartyzanckie. Ruchy niemieckich jednostek pacyfikacyjnych zagroziły swobodzie operacyjnej oddziałów polskich. Wobec niebezpieczeństwa osaczenia i przyciśnięcia batalionu zaniemieckiego AK do Niemna, co groziło jego zagładą, podjęto decyzję o odskoku na północ i marszu w kierunek Puszczy Rudnickiej, podczas którego stoczono kilka potyczek z Niemcami, jak również z Sowietami. Wskutek koncentracji znacznych sił niemieckich postawiono wrócić na stare miejsce postoju. Trasa powrotu prowadziła przez część powiatu Lickiego, stanowiącego teren operacyjny brygady imienia Kirowa. W listopadzie 1943 roku na Nowogródczyźnie zjawiła się nowa sowiecka jednostka partyzancka, składająca się z oddziałów ze wschodniej Białorusi, zgrupowanie białostockie, które miało dotrzeć na teren Białostoczyzny i tam przeprowadzić walkę partyzancką. W czasie rajdu partyzanci ci wsławili się rabunkami o niespotykanej dotychczas na Nowogródczyźnie skali, co potwierdzają również źródła sowieckie. 19 listopada blisko 800 Sowietów zaatakowało we wsi Buciły pluton podporucznika Jana Wasiewicza Lwa, który po około 40-minutowej walce musiał się wycofać do Mociewicz, gdzie przeprawy na Niemnie broniły dwie kampanie uderzeniowych batalionów kadrowych i kampania Szczuczyńska. Po ponad godzinnej walce wskutek ogromnej przewagi nieprzyjaciela jednostki polskie wycofały się. Zgrupowanie białostockie rozpoczęło przeprawę, która trwała do godziny 21. Późnym wieczorem tylną straż Sowietów zaskoczył i rozbił oddział podporucznika Ragnera. Była to największa bitwa stoczona przez okowskie i sowieckie jednostki partyzanckie na Nowogródczyźnie pod koniec 1943 roku. Zginęło około 200 partyzantów sowieckich, natomiast straty polskie wynosiły 2 zabitych i 4 rannych. Dane sowieckie znacznie zaniżają swoje straty. W sumie w okresie od lipca do listopada 1943 roku oddziały sowieckie stoczyły ponad 25 walk i potyczek z oddziałami partyzanckimi Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej. Na dziś kończymy opowieść o Czesławie Zajączkowskim i walkach toczonych przeciwko sowieckim okupantom. Żeby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do słuchania programu z nadniemnej Berezyny za tydzień.
Chciałbym być sobą wreszcie. klatce stoi, dzieć to się boi, nawet odkłonić miotłę ściska w dłoni. Ortalion szary, chwytam za bary i przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Trzymam się ściany, niczym pijany, tłum koło tańczy tankiem opętany. Stopy zmęczone, depczą koronę, król balu zwleka, oczy ma szalone.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dzisiaj opowiem kilka słów o przeboju Tyle słońca w całym mieście, piosenkarki Anny Jantar. Anna Jantar, a właściwie Anna Szmeterling-Kukulska, jest uznawana za ikonę muzyki pop i jedną z najsłynniejszych polskich piosenkarek lat 70. XX wieku.
Wylansowała takie przeboje jak m.in. Tyle słońca w całym mieście, Nic nie może wiecznie trwać, Staruszek świat, Najtrudniejszy pierwszy krok. Współpracowała z wieloma artystami, m.in. Stanisławem Sojką, Bogusławem Mecem, Zbigniewem Hołdysem czy Andrzejem Tenardem. Nagrywała również piosenki z zespołami Budka Suflera i Perfekt. Anna Maria Schmetterling urodziła się w 1950 roku w Poznaniu. Rodzice Anny wcześnie zauważyli, iż była bardzo muzykalnym dzieckiem i zapisali ją do przedszkola muzycznego. W wieku 14 lat została zaproszona przez Piotra Kuźniaka do bigbeatowego zespołu muzycznego Szafiry. Początkowo występowała w poznańskich klubach studenckich, m.in. Odnowa, oraz studenckim teatrze Nurt jako akompaniatorka, a później także jako wokalistka. Występowała też w teatrach Oktawa i Ósmy Dzień. 16 grudnia 1968 roku w poznańskim radiu w trakcie współpracy z grupą Polne Kwiaty nagrała utwór Po ten kwiat czerwony. W styczniu 1969 roku zadebiutowała na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Konkurs wygrała wtedy Maryla Rodowicz, a Jantar otrzymała wyróżnienie. W tym samym roku również zdobyła wyróżnienie za interpretację piosenki Łąka bez kwiatów na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu. W latach 1969-1971 była wokalistką zespołu Waganci, z którym nagrała m.in. radiowy przebój Co ja w tobie widziałam. Grupa współpracowała z zespołem Czerwono-Czarni podczas wspólnej trasy koncertowej. W 1972 roku rozpoczęła karierę solową, występując pod pseudonimem Anna Jantar. Swoją drogę jako solistka rozpoczęła od zaprezentowania autorskiego przeboju Najtrudniejszy pierwszy krok na 11. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Od tego momentu stała się rozpoznawalną i docenianą piosenkarką w Polsce. W 1974 roku wydała swoją pierwszą płytę Tyle słońca w całym mieście, która zawierała jeden z najbardziej pamiętnych hitów na polskim rynku muzycznym o tym samym tytule. Dwa lata później ukazał się drugi krążek piosenkarki zatytułowany Za każdy uśmiech. W 1977 roku nagrała trzecią płytę Zawsze gdzieś czeka ktoś, w której udowadnia, że stała się artystką dojrzałą i ambitną. Pod koniec 1979 roku nawiązała współpracę z Budką Suflera i nagrała z zespołem dwie piosenki Układ z życiem oraz Nic nie może wiecznie trwać, która stała się przebojem i wygrała plebiscyt słuchaczy Radia Gama, najpopularniejszą piosenkę roku. Czwarty i zarazem ostatni album Jantar ukazał się w 1980 roku. Artystka w swojej karierze wydała również wiele singli i pocztówek muzycznych, a także pojawiała się na płytach innych czołowych polskich wokalistów. Anna Jantar zginęła 14 marca 1980 roku w katastrofie samolotu lecącego z Nowego Jorku do Warszawy podczas manewru lądowania w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie. Zginęło wówczas 77 pasażerów i 10 członków załogi. Tyle słońca w całym mieście to jeden z najbardziej optymistycznych utworów Anny Jantar. Jego kompozytor Jarosław Kukulski wspominał, że piosenka miała być niespodzianką dla Anny i powstała z dwóch różnych utworów, które skomponował. Autor tekstu Janusz Kondratowicz, pisząc słowa, miał przed oczami obraz słonecznej Warszawy podczas lata. Napisał z pozoru banalny tekst do utworu, który stał się wielopokoleniowym przebojem.
Po prostu ty, dzień. O, popatrz, szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz, wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz, łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie. La, 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 la. Są szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz, wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w długę cienia. Popatrz, o, popatrz, łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień, wspomnienie lata.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosyznadniemna.pl i krasy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
serce my.